późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru. Jak zwykle niedzielę o późnej porze, czyli o 21.30, witają Państwa ze studia radiowego przy 1446 King Street East w Kitchener, FM 98.5, Ontario, Kanada. Lita Państwa.
Dorota Jóż.
Jan Mazur, dobry wieczór.
Ireneusz Milczarczyk przy konsolecie. Drodzy Państwo, dzisiaj zaczniemy taką trochę inną melodią, to dlatego, że tematy będziemy związane. Posłuchajmy, proszę.
Polska Ludowa miała skrojoną na wzór sowiecki konstytucję ustanowioną za Stalina, a potem nowelizowaną, która pomimo pochodzenia i oczywistych wad w konstrukcji dawała szansę systemowym, kontrolowanym zmianom. Lecz od powstania Solidarności MON z MSW kreśliły plany, żeby wprowadzić stan wojenny, gdy przyjdzie odpowiednia chwila. Breżniew miał pewność, że Jaruzelski jest całkowicie Moskwie oddany i że z kosztowną interwencją Kreml się nie musi wysilać. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych, SOMO, godzina milicyjna poległych górników mogiły. Gdy o północy SB z milicją rozpoczynały aresztowania działaczy związku przebywających w swoim rodzinnym otoczeniu, skuwając ręce kajdankami i wyłamując drzwi w mieszkaniach, to fasadowa Rada Państwa zebrała się na posiedzeniu. I wprawdzie trwała sesja Sejmu, lecz stan wojenny zatwierdzony został dekretem Rady Państwa na twardy rozkaz generała. Jedynie Ryszard Rajf, paksowiec, powiedział nie, co z jego strony było odwagą, która łamania praw konstytucji nie zatrzymała. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych. ZOMO, godzina milicyjna, poległy górników, mogiły. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych. ZOMO, godzina milicyjna, poległy górników, mogiły.
Drodzy Państwo, to czasy, które być może zostaną ponownie przedyskutowane, bo mamy rok w Polsce wyborów. I jednym z kandydatów na kandydata do prezydenta Polski jest Grzegorz Braun. Powiedział, musimy wyegzekwować prawo bycia gospodarzami we własnym kraju, czego wszak nie będzie bez zabezpieczenia życia, rodziny i własności. Tylko one stanowić mogą trwały punkt oparcia w walce o monopolistycznym przymusem, z nieuczciwą konkurencją, ze zmowami kartelowymi, niezależnie od tego, czy inicjowanymi przez rodzime czy obce rządy, korporacje, służby, mafie czy loże. Drodzy Państwo, podyskutujemy na ten temat trochę później, a teraz dwa krótkie ogłoszenia. Spotkanie autorskie z doktor historią, z historii Ewą Kurek, specjalistką współczesnej historii Polski na tematy żołnierze wyklęci 1944-1963, stosunki polsko-żydowskie 1939-1945, Rosji rozumem nie pojmiesz. 19 marca, czyli w Dzień Świętego Józefa, w Dzień Dyspensy, o godzinie 20 w Kitchener, w sali parafialnej Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy 66 Charles Street, po mszy świętej o godzinie 19. A 20 w piątek wyświetlimy już głośny film, również głośny w Polsce, Bóg nie umarł. Zapraszamy serdecznie również po mszy świętej w piątek 20. projekcja tego filmu Bóg nie umarł. A teraz już na antenie o refleksje wielkopostne prosimy księdza Jacka. Szczęść Boże, księże Jacku.
Szczęść Boże, panie Ireneuszu, panie Janku, panie Doroto, wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj nie ze studia radiowego, ale ze świętego Klemensa. I zanim przejdę do refleksji wielkopostnej, może jeszcze załatwię jedną sprawę, bo dzisiaj jest 8 marca. I co prawda to takie stare komunistyczne święta, ale może są jakieś panie, które nas słuchają i chciałyby usłyszeć w dniu dzisiejszym jakieś życzenia. W związku z tym wyjdźmy naprzeciw tym oczekiwaniom, jeśli takie są. No i wszystkim paniom dzisiaj wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej. A dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu. Czas biegnie bardzo szybko. To już prawie półpoście. I liturgia dzisiejszej niedzieli prowadzi nas do świątyni jerozolimskiej, gdzie Pan Jezus, odbywając swoją pielgrzymkę, napotyka w świątyni na kupców. Ludzi, którym się wydawało, że bardzo taki pożyteczny biznes rozkręcili, bo przecież właśnie tam w świątyni ludzie składali ofiary z baranów, z gołębi. Pamiętamy, gdy Pan Jezus był ofiarowany w świątyni, też święty Józef i Matka Najświętsza też złożyli w ofierze parę gołębi, a zatem tym ludziom się wydawało, że to jest bardzo pożyteczny biznes i jak najbardziej na miejscu. A Pan Jezus, nie można powiedzieć, że On nie lubił, bo taki, myślę, człowiek myślący kategoriami takiej poparności politycznej trochę by powiedział, Pan Jezus nie lubił baranków, nie lubił właśnie, nie wiem, jakichś tam cielaczków, które się tam znajdowały, czy gołębi, dlaczego ich tak wyrzucił ze świątyni razem ze sprzedającymi, razem z bankierami. Pan Jezus, który przede wszystkim przyszedł zbawić nasz, przyszedł zbawić nasze dusze, był zatroskany o nasze zbawienie, o nasze życie wewnętrzne. I bardzo ważne jest na końcu to stwierdzenie w Ewangelii świętego Jana, że Pan Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. I dlatego powyrzucał te wszystkie, wydawałoby się, pożyteczne stragany ze świątyni po to, żeby ją uprzątnąć i żeby świątynia była miejscem modlitwy, kontaktu z Panem Bogiem i rozwoju duchowego. Także Pan Jezus zapłonął niemalże takim Bożym gniewem i utorował drogę właśnie do rozwoju życia wewnętrznego. I myślę, że w takich kategoriach musimy na dzisiejszą Ewangelię spojrzeć. Natomiast w pierwszym czytaniu dzisiaj, w zależności od tego, czy na liturgii było czytane pierwsze czytanie dłuższe czy krótsze, mogliśmy usłyszeć o 10 przykazaniach, albo w krótszej wersji, albo w takiej bardziej rozwiniętej. I w tej właśnie bardziej rozwiniętej padają słowa nie tylko przypominające nam o 10 przykazaniach, ale również w kilku miejscach tam znajduje się takie bardzo interesujące rozwinięcie, gdzie Księga Wyjścia mówi o tym, że będzie zachowywał dzień szabatu. Tam zlicza jeszcze tych, którzy poza głównym jakby panem domu mają szabat zachowywać, to jeszcze ma zachowywać jego żona, jego dzieci, a także niewolnicy. I czasem zadaję sobie pytanie, czy niewolnictwo zniknęło. No i wielu, myślę, którzy obserwują, co się dzieje wokół nas, może dojść do wniosku, że niewolnictwo wcale nie zniknęło i przecież jest wielu ludzi, którzy wykonuje niemalże niewolniczą pracę. I ja zawsze myślę w takim dniu jak Dzień Pański o tych, którzy muszą pracować na przykład w supermarketach czy w centrach handlowych. Nie mogą pójść do kościoła, nie mogą spędzić tego czasu w gronie rodzinnym, nie mogą właśnie zażywać niedzielnego odpoczynku, bo tak wielu z nas właśnie chodzi w niedzielę na zakupy. I to przez to ci ludzie muszą pracować i to przez to ci ludzie nie mają szans zachowania trzeciego przykazania. Później na przykład czwarte przykazanie też jest rozwinięte. Przyjmij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i żeby ci się dobrze powodziło. I to też jest taki bardzo ważny przyczynek do tego, że przecież jak mówi stare porzekadło, dobro wraca do człowieka i zło wraca do człowieka. I właśnie w sposób szczególny dobro okazane rodzicom jest tym dobrem, które do nas wraca i według Pisma Świętego jest gwarantem długiego życia i to życia dostatniego. No i wreszcie wszystkie po kolei przykazania znajdują się w dzisiejszym czytaniu, co też zmusza mnie jako proboszcza, jako katechetę, bo też bardzo często bywam w szkole, aby uczyć dzieci, do takiej refleksji, czy dzieci w ogóle dzisiaj znają 10 przykazań, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że kurikulum, jeśli chodzi o szkoły katolickie, nie zawiera w sobie nauki 10 przykazań. W związku z tym bardzo łatwo to sprawdzić. Można zapytać na przykład absolwentów klas ósmych szkół katolickich, czy oni potrafią wymienić 10 przykazań i ja myślę, że gwarantowane, że 99% z nich nie jest w stanie wymienić 10 przykazań. W związku z tym ja dzisiaj wszystkim moim parafianom zadawałem taką pracę domową, aby właśnie odpytali swoje dzieci, może swoich wnuków 10 przykazań. No i jeżeli trzeba, to zakasali rękawy i wzięli się do pracy i nauczyli ich 10 przykazań, które to przykazania są absolutnie podstawą życia i rodzinnego, i osobistego, i życia społecznego. I jak to nauczało święty Jan Paweł II w 91 roku w Polsce, kiedy przeprowadził takie narodowe rekolekcje oparte właśnie na 10 przykazaniach, mówił, że właśnie od tych prostych 10 słów zależy cała przyszłość świata, cała przyszłość narodów, w tym z całą pewnością i naszego narodu polskiego i tutaj całego społeczeństwa, w którym żyjemy, na pewno społeczeństwa kanadyjskiego. A zatem przypomnijmy sobie dobrze 10 przykazań. Zróbmy sobie może przy okazji rachunek sumienia, bo to też jest czas, abyśmy poszli do dobrej i wielkopostnej spowiedzi. I pamiętajmy, że Pan Bóg dał nam 10 przykazań nie po to, żeby nam życie utrudnić, ale po to, żeby dać nam pełnię życia, gdyż jak mówi Psalm 19, który modliliśmy dzisiaj w liturgii, prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości, jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Dziękuję bardzo za uwagę i szczęść Boże wszystkim na kolejny tydzień Wielkiego Postu.
Bóg zapłać księże Jacku, ale ksiądz zaczął z życzeniami. Pozwoli ksiądz, że ja dzisiaj piosenkę komentarz poświęcę jednak Panią. A że Panie mrożą serca nawet takim artystom, jakim jest Marcin Styczeń, zadedykuję tą pieśń. Jest to metoda leczenia na zamrożone serce. Marcin tak? Styczeń, jeżeli ktoś pozwoli.
Lubimy Marcina Stycznia i jeszcze raz pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego z całego serca wszystkim Paniom w dniu 8 marca.
Mierzyć w walucie, którą byłby jeden koen. Więc ta moja piosenka na pewno parę koenów ma, a może przesadzam. Zamroziłem swoje serce. Zamroziłem swoje serce, bo bałem się, że zgniję. Teraz składam je w Twe ręce, żeby wreszcie było czyjeś, żeby wreszcie było czyjeś. Zamroziłem swoje serce, bo inaczej nie umiałem. To, co we mnie jest najszczersze, w swoich pieśniach pochowałem. W swoich pieśniach pochowałem. Zamroziłem swoje serce, to już prawie lat 20. Chociaż piękne śpiewam wiersze, proza życia nie rozpieszcza, proza życia nie rozpieszcza. Swoje serce, żeby w sobie je ocalić. Znowu składam je w Twe ręce. Ufam, że go już nie zranisz. Ufam, że go już nie zranisz.
nasz prezent na Dzień Kobiet dla pięknych naszych dam. Drodzy Państwo, zatrudnię osobę w wytwórni makaronów. Zainteresowani proszę o telefon. Biznes 519-743-6970. Powtarzam, 519 do biznesu, 743-6970. I na komórkę 519-568-9400. Potrzebny człowiek do pracy, wytwórni makaronów. Jeszcze raz powtarzam telefon 519-743-6970 i na komórkę 519-568-9400. Przypominamy również spotkanie autorskie z dr Ewą Kurek, doktor historii, specjalistką współczesnej historii Polski na tematy żołnierze wyklęci 44-1963, stosunki polsko-żydowskie 1939-1945, Rosji rozumiem, nie pojmiesz. To są tematy, które pani doktor przygotowała dla nas. Można wybrać jeden z nich i będzie, bo wiadomo, że czasu będzie miary mało, albo po części wszystkie pani doktor ruszy. Przedstawi nam doskonała lekcja historii, a zwłaszcza trudne tematy polsko-żydowskie. Pani doktor specjalizuje się już od 30 lat. Zapraszamy 19 marca, w Dzień Świętego Józefa, w czwartek, po mszy świętej w naszym kościele. Drodzy Państwo, teraz już Janek przyniósł jakąś piękną piosenkę z Lwowa. Czy to nabytek z Lwowa?
Tak, nabytek z Lwowa. Ale Irek przed moim tutaj...
Ale po polsku, czekaj, po polsku wszystko to... To takie płyty można było...
Kiedyś Lwów to było polskie miasto. I tam po polsku dalej mówią Polacy, którzy mieszkają. Msza święta jest w języku polskim. I nie raz w tygodniu, tylko codziennie jest pełny kościół. Bo byłem we wtorek, także będąc u mamy w Polsce, to jest niecałe 100 kilometrów do granicy z Ukrainą, także poprosiłem siostrę i mamę, dostałem przepustkę i pojechałem na jeden dzień do Lwowa. Spotkałem się z przewodniczącym, to jest takie Towarzystwo Przyjaciół Lwowa się nazywa, coś jak u nas Kongres Polonii Kanadyjskiej. Spotkałem się z panią profesor z Politechniki, także pochodzenia polskiego, którą pozdrawiam, jak słyszy naszą audycję, bo obiecała, że będzie słuchała na internecie. I właśnie w tej katedrze, no, ta katedra to jest dla nas taka ważna, bo tam król polski przed obrazem śluby składał. Czy Polacy pamiętają? Może pamiętają. Także Irek, tu przed moim, jeszcze tutaj tą moją pogadanką...
Czekaj, jeszcze jedno. Tak. Zadałeś pytanie, co oni myślą o tych sprawach na Ukrainie?
Właśnie oczywiście, że zadałem.
Jak to uzyskałeś odpowiedź?
Jednej osobie. Krótko mówiąc, otrzymałem taką odpowiedź, że wojna, która się toczy na wschodzie Ukrainy, to jest pomiędzy Moskalami a Żydami. Krótko mówiąc, Polacy, no co, Polacy patrzą z boku, tam jest garstka Polaków, mieszka kilka tysięcy Polaków we Lwowie, oni mają swoje sprawy, mają swoje problemy z władzami ukraińskimi. Przykładowo dwa lwy, które były skradzione ze cmentarza Łyczakowskiego, Orląt, one stoją teraz przy wjeździe, wyjeździe Lwowa, to rząd polski postanowił zrobić replikę. No i zrobiono kilka lat temu replikę tych lwów, ale władze Ukrainy powiedzą, nie, my nie chcemy, żeby tutaj te lwy były na cmentarzu we Lwowie i nie wpuścili samochodu na tereny państwa Ukrainy i te lwy stoją, to są te rzeźby takie ogromne, w jakiejś szopie w Przemyślu, w jakimś magazynie w szopie i czekają na pozwolenie. To jest właśnie ta przyjaźń ukraińsko-polska. Druga rzecz, wreszcie władze Ukrainy Lwowa oddały kościół Marii Magdaleny, świętej Marii Magdaleny, tam jest polska szkoła i kościół, przez kilkadziesiąt lat tam były i są nadal koncerty w jakiejś tam filharmonii i wreszcie władze Lwowa pozwoliły, żeby była msza w niedzielę dla Polaków, tylko, że jak jest koncert od poniedziałku, w tych dniach poprzednich, od piątku do piątku, to ludzie siedzą, Ukraińcy, na tym koncercie tyłem do ołtarza. To się przypomnę, że w tym kościele był ochrzczony Zbigniew Herbert. Teraz tam chyba zrobili dziełaścielnicę ubikację. I ludzie siedzą tyłem do ołtarza, a Polacy, jak przychodzą na mszę w niedzielę, to tych krzeseł nie chcą Ukraińcy przestawiać, tylko zrobili, chyba to jest jedyny taki przypadek na świecie, że to krzesło tak się przekręca, że to oparcie na plecy jest w tym samym miejscu, tylko że przesuwają w stronę, że Polacy siedzą wtedy na mszy twarzą do ołtarza, jak powinni siedzieć. Także to jest taki przykład. Nie wiem, dlaczego tak jest. To trzeba zapytać się samych Ukraińców. Władz ukraińskich, no Polacy pomagają. Przecież, chyba nie wiem, rząd polski miał wysłać o tak dla przyjaciół Ukraińców chyba 100 milionów takiej pożyczki chyba bezzwrotnej. No, ja wiem, czy to jest ta miłość odwzajemniona, nie wiem. No, na podstawie rozmów we Lwowie to wątpię. Wzajemność ze strony Ukrainy. No na pewno nie wszyscy źle myślą o Polakach, bo Ukraina to jest ogromny kraj. Tam przecież mieszka chyba ponad 40 milionów obywateli. A jeszcze z tym konfliktem, to jedna osoba mi powiedziała tak, że na tamtych terenach, gdzie jest teraz wojna, no to jednak większy procent ludzie mówią w języku rosyjskim i oni faktycznie chcą się przyłączyć do Rosji. Nie wiem, jaki tam jest procent, ale większość wypowiadają się za przyłączeniem do Rosji. No, Ukraina uważa, że jeżeli zgodziły się państwa zachodnie i Rosja, żeby takie państwo powstało o granicach, jakie były przez około 20 lat, to niech tak zostanie. I Ukraińcy mówią, że ich państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi, że te państwa ich oszukały, dlatego że Ukraina, jak powstawała jako państwo, mieli bomby atomowe, broń jądrowe, atomowe, bomby i zrzekli się posiadania tych bomb atomowych pod warunkiem, że będzie gwarancja ich granic. Teraz, no jak widzimy, granice zostały naruszone przez Putina, przez Moskwę. Co będzie dalej? Bóg jeden wie. I może teraz przejdę, proszę państwa, do moich stałych audycji na temat historii Kościoła. I dzisiaj, jeżeli ktoś był w Kościele, to na pewno pamięta czytanie Ewangelii według Jana. I ta Ewangelia się zaczyna, to jest rozdział pierwszy, werset 13, zaczyna się słowami: a gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. Zbliżała się Pascha, a Jezus udał się do Jerozolimy. Jest to bardzo ważny fragment w całym Nowym Testamencie. Dlatego, że tylko ewangelista Jan pisze o trzykrotnym święcie Paschy podczas działalności publicznej Pana Jezusa. Pisze święty Jan w rozdziale pierwszym, co ci było czytane, w rozdziale szóstym. W rozdziale szóstym pisze święty Jan, kiedy Pan Jezus nakarmił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet, było to blisko święta Paschy. I ostatni raz święty Jan pisze w rozdziale 11, werset 55, pisze: a było blisko Paschy, arcykapłani wydali rozkaz, każdy, kto dowie się, gdzie przebywa Jezus, ma donieść, aby go pojmać. I tylko na tej podstawie, na podstawie Ewangelii według Jana, my możemy mówić, tak przypuszczamy, że Pan Jezus nauczał, robił, czynił znaki cuda około 3 lat. Bo jeżeli autor Ewangelii wspomina o 3 razy o święcie Paschy, czyli to musiało być w ciągu 3 lat. Jeżeli ktoś tylko by czytał Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka i Łukasza, to z tych Ewangelii wynika, że Jezus tylko nauczał przez 1 rok, bo tam jest chrzest w Jordanie, potem idzie do Judei, do nad Jezioro Galilejskie, potem z Jeziora Galilejskiego idzie troszeczkę wyżej do Cezarei Filipowej i stamtąd pomału schodzą do Jerozolimy, tam gdzie Jezus został zabity. To jest taka uwaga dla tych, którzy się troszeczkę tak głębiej, bardziej tak czytają Pismo Święte, coś tam chcą znaleźć czego nie ma w, może nawet w podręcznikach szkolnych czy na religii. I teraz, będąc już 2 tygodnie temu, jak wróciłem ze Ziemi Świętej, także będąc na pielgrzymce w Ziemi Świętej, teraz to jest tereny państwa Izrael, jedną noc spędziliśmy w Tyberiadzie w Galilei nad Jeziorem Galilejskim. Jest to około 160 kilometrów od Jerozolimy, tak idąc ścieżkami. I spaliśmy w hotelu o nazwie King Salomon. Na karcie hotelowej jest powitanie w 6 językach. Oczywiście w języku angielskim, w języku niemieckim, Willkommen pisze, francuskim, hiszpańskim. Niestety brak jest powitania w języku polskim. A najwięcej pielgrzymów do Ziemi Świętej to właśnie przybywa z Polski. Na drugim miejscu, jak się pytałem, to są Rosjanie. I na trzecim miejscu, co jest bardzo ciekawe, pielgrzymi z Indii. Chrześcijanie z Indii przybywają do Ziemi Świętej i chodzą tymi drogami, gdzie kiedyś 2000 lat temu chodził Pan Jezus. Także w tym hotelu tutaj mam ze sobą tą kartę hotelową. No i niestety no nie ma powitania w języku polskim. A szkoda, bo przecież wiemy, że był Holokaust, no i troszeczkę Niemcy zrobili krzywdę Żydom, a tutaj po 70 latach ładnie witają Niemców Willkommen, a witamy po polsku nie ma. Także w tym hotelu wcześniej rano wstałem i wyszedłem na balkon i długo, bardzo długo patrzyłem na Jezioro Galilejskie. Jezioro, które jest świadkiem, takim cichym świadkiem pobytu nad tym jeziorem Pana Jezusa. To tam powołał Jezus apostołów, niedaleko od hotelu, w którym mieszkaliśmy, z niedalekiej Betsaidy. Pan Jezus powołał 5 apostołów, Piotra, Andrzeja, Filipa, Jana i Jakuba. Nad jeziorem nauczał, czynił cuda, uzdrawiał, nakarmił niedaleko jeziora 1000 ludzi, jak tu pisze Ewangelista, 5000 licząc kobiet i dzieci. Na Jeziorze Galilejskim w nocy apostoł Piotr wyszedł z łodzi i szedł po taflach wody do Jezusa. Miał tak wielką wiarę, ale jak zerwał się wiatr i wzburzyły się fale na jeziorze, Piotr jakby stracił tą wiarę i zwątpił. Przestraszył się i zaczął tonąć, krzycząc: Panie, ratuj! Jezus podał mu wtedy rękę, wyciągnął do niego rękę z tymi słowami: Dlaczego zwątpiłeś, małej wiary? Dlaczego zwątpiłeś? Jezus mówił: Ja jestem. Starzy słuchacze moich tych pogadanek chyba wiedzą, że ten właśnie fragment z Ewangelii jest moim ulubionym fragmentem. Wielokrotnie już powtarzałem. I to jest prawda. Nie wiem dlaczego to mi tak utkwiło w pamięci. I w dniu, kiedy przybyliśmy do Tyberiady, nad jezioro Tyberiackie, czy galilejskie, skąd tu się wzięła ta nazwa Tyberiackie. Herod tam postawił miasto i nazwał na cześć Tyberiusza, cesarza rzymskiego, miasto Tyberiada. No a że to było nad jeziorem, to nazwali jezioro Tyberiackie. No ale wcześniej mówili galilejskie, dlatego że jest w Galilei. Także kiedy przybyliśmy do tej Tyberiady nad jezioro, było już późno, robiło się ciemno. Ale w planie była jeszcze przejażdżka łodzią po jeziorze. O tak sobie, przepłynąć. Wtedy, pamiętam, wciągnięto flagę polską i hymn polski, a także flagę kanadyjską na łodzi i hymn kanadyjski. Zrobiono chyba to tylko dla mnie, bo ja jako jedyny z 50 pielgrzymów byłem z paszportem kanadyjskim. Potem była piękna pieśń Barka i urywek homilii Jana Pawła II, który mówił: wypłyj na głębie. Także głos naszego świętego Polaka, papieża na Jeziorze Galilejskim zrobił na mnie bardzo wielkie, takie, miałem takie wielkie przeżycie, wrażenie, gdy słuchałem przemówienia naszego papieża. I gdy łódź odpłynęła dalej, może prawie już na środek jeziora. Było już całkowicie ciemno i silny wiatr, zimno, ciemno, fale na jeziorze. I tak stojąc na samym przodzie tej dużej łodzi, sam tam stałem i patrzyłem na fale wody Jeziora Galilejskiego. Takie same fale jak 2000 lat temu. Wtedy także była burza na jeziorze, były fale. I cały czas myślałem o tym opisie ewangelisty, kiedy Jezus podał rękę Piotrowi ze słowami: dlaczego zwątpiłeś, małej wiary? Ja jestem. Także dla mnie ten czas na łodzi był takim największym, najgłębszym przeżyciem podczas siedmiodniowej pielgrzymki do Ziemi Świętej. W czasach Jezusa tereny wokoło Jeziora Galilejskiego były pustynne. I tutaj jest ciekawa rzecz. Około 350 lat potem, po tym jak Pan Jezus chodził, nauczał, karmił ludzi, Pan Jezus, jak obliczają bibliści, około 9 miesięcy mieszkał nad Jeziorem Galilejskim. Także 350 lat później nad jezioro przybyła nieznana nam kobieta o imieniu Egeria. Pochodziła ona z Galii. I ta kobieta spotkała nad Jeziorem Galilejskim chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy zachowywali pamięć o Jezusie, pamięć przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Żydzi, wyznawcy Jezusa, pokazywali Egerii miejsca, gdzie Pan Jezus rozmnożył chleb, gdzie Pan Jezus wygłosił kazanie na górze. No i dla mnie to jest rzecz taka najważniejsza. Pokazywali miejsce, gdzie Pan Jezus już jako zmartwychwstały ukazał się uczniom. Jest to opisane w Ewangelii Jana w rozdziale 21. I pamiątki tej nieznanej nam Egerii odnaleziono w 1884 roku w bibliotece w miejscowości Akezowe we Włoszech. Jest to bardzo ciekawa historia, prawdziwa historia, to nie jest legenda, są to dokumenty historyczne, mało znane. Także jeszcze wrócę do Betsaidy. Pochodzili stamtąd apostołowie, jak powiedziałem, 5 apostołów: Piotr, Andrzej, Filip, Jan i Jakub. I tam uzdrowił Pan Jezus niewidomego. Jest to opisane w Ewangelii Marka w rozdziale 8. I miejscowość ta była znana tylko z kart Nowego Testamentu. Aż dopiero nie tak dawno, bo w 1989 roku Betsaida została zlokalizowana przez archeologów z Uniwersytetu w Hajfie. Prowadzone są tam obecnie prace przy tak zwanym Domu Rybaka i Bramie Miejskiej. Betsaida to znaczy dom chleba z języka greckiego, hebrajskiego. Ja posiadam encyklopedię biblijną, która była wydana gdzieś w roku, przed rokiem 2000, i w tej encyklopedii biblijnej pisze Betsaida, lokalizacja nieznana. Czyli jeszcze wtedy autorzy tej encyklopedii nie wiedzieli, że zostały odkryte jakieś tam pozostałości po zabudowaniach. A w Kafarnaum, tam gdzie Pan Jezus także nauczał, chodził do synagogi, odnaleziono obok synagogi dom z II wieku, Anno Domini, gdzie był kamień. W tym domu był kamień z napisem Piotr, obrońca Rzymu. O tym mi powiedział w rozmowie ksiądz profesor Mariusz Rosik. Dzisiaj ksiądz profesor miał być na naszej antenie, ale jest chyba w drodze, albo już leciał do Nowego Jorku. Może w przyszłości go poprosimy, to nam opowie, bo to jest jeden z najlepszych biblistów obecnie w Polsce. Także wiele miejsc na terenie Ziemi Świętej czeka cały czas na odkrycie, na zbadanie, no ale brak funduszy, nie ma pieniążków, bo trzeba się zbroić. Trzeba się zbroić i państwa takie jak Polska czy Izrael wydaje miliardy na zbrojenie, ale pieniążków na szukanie śladów Pana Jezusa brak. Dziękuję za uwagę.
Sen o Lwowie, to piosenka, którą przyniósł do studia na płycie. Janek, posłuchajmy.
Czasami myślę, że od tej pory minęło chyba ze 100 lat, bo człowiek na tę sknotę chory inne spojrzenie ma na świat. Nie widzi tego, co jest dookoła i wrócić chce do dawnych dni, bo coś w nim płacze, coś w nim woda, snem żyje i na jawie śni. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? A ja wysiadam, a przed dworcem tramwaj czeka, konduktor ręką mi przyjaźnie daje znak. Pani zmęczona, pani pewnie skądś daleka, a we mnie serce trzepoce się jak ptak. I już nie widzę nic, jestem jak w śnie, a tramwaj dzwoni, lwowski tramwaj dziwny nie. Już nie pamiętam, czy był czerwony, raczej zielony, chyba tak. Tu Politechnika z tej strony i nagle tchu mi w piersi brak. Zjeżdżamy z góry po Kopernika, potem Sykstuska, poczta tam. Szyny są tuż koło chodnika, jak często kiedyś tędy szłam. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? Ja na stojąco mogę jechać, mogę w tłoku, niech tylko wiem, że z okna ujrzę napis Lwów. Ja mogę tydzień, miesiąc, nawet i pół roku, byle dojechać, byle móc go ujrzeć znów. Ten lwowski dworzec mój, ten lwowski tramwaj, ach, żeby to było raz na jawie, a nie w snach.
Janek, nie wiesz, kto śpiewał na piosenkarka 62 roku.
Tak, ale coś może jeszcze dodam o tym dworcu na, we Lwowie. Tam do lat 80. był taki wielki napis, pamiętam, Lwów, miasto wolne. Po łacinie był ten napis. I tam chyba z tych ruskich nikt nie umiał czytać po łacinie. Dopiero ktoś to przeczytał. Może z turystów. I Rosjanie kazali to skuć, ten napis. No i tam rusztowanie postawili i skuli. Także już nie ma Lwów, miasto wolne.
Dorota, teraz twój temat. Zaczynam od Grzegorza Brauna. Dlaczego chcesz głosować na kandydata prezydenta Polski Grzegorza Brauna? Pytanie zaczynam.
Dlaczego? Wybieramy na ciebie. Jesteśmy w tej czasie wyborów kandydatów na prezydenta. Wspaniałe, pan Duda ma wspaniałą kampanię. Bardzo mi się podoba ta kampania. Pięknie zrobiona. Ci, którzy robią to, jest naprawdę w sumie to...
Profesjonalnie.
Tak, profesjonalnie. PiS rządzi już, znaczy PiS jest znany już od 2005 roku, po dwóch latach oddał władzę, można powiedzieć.
Ale Bronisław Komorowski wystartował wczoraj też ze swoją kampanią.
Tak, wystartował. Następnym kandydatem jest pani Magdalena Ogórek z SLD. Następnym kandydatem z PSL jest pan Jaruga. A o kandydatach, o tych kandydatach więcej widzę, się słyszy tak przez media.
Ani z Ruchu Narodowego, ani z innych.
W którym jest Korwin-Mikke, którego zawsze ceniłam, zawsze go śledziłam od lat, mój brat go bardzo lubił. Mój Stasiu też go uwielbia i czyta jego wszystkie komentarze i wszystko to, co on pisze. I jest kandydatem, takim małym Dawidem również, według mnie, jest pan Grzegorz Braun. W ogóle przemilczany. Pan Grzegorz Braun, tak jak każdy z nas, poznaje ludzi, słucha Ja zawsze mówię, demokracja jest bardzo trudnym w sumie takim ustrojem, bardzo trudnym. Możemy wybrać, tylko ja zawsze się pytam, wybieramy tych, których już nam dają. Mówią, słuchajcie, mamy to i to, wybierz sobie co chcesz. No ale ja się pytam, ja chciałabym wiedzieć, kto jest dobry. I w sumie każdy z nas na pewno chciałby wybrać dobrze. Chciałby takiego, żeby był ten kraj dobry. I tutaj polega na tym, komu zaufam.
Ja może przytoczę, widzisz, obserwowałem dzisiaj Krystynę, która podchodziła z listami do pisania do tego naszego pokolenia, czy pokolenia naszych dzieci, mojego syna, tych 30-40-latków. No większość z nich nie reagowała na słowo Grzegorz Braun. No i jeden z nich, bo to było blisko, no to był dobry Polak, to no, od razu skomentował, no tak, ale nazwisko to nie polskie. Widzisz, ciężko się przebić przez to. Jest nas pewna grupa, wierzę, że pan Węgrzyn, znakomita postać od rajdów katyńskich, podjął się wprowadzenia Grzegorza Brauna. Też wiele rzeczy u niego mi się podoba, jego wypowiedzi, bo oprócz tego, że robił znakomite filmy, jest reżyserem, no zawsze zajmował się publicystyką, czyli polityką, może nie w tym słowa znaczeniu, ale obserwował to, co się dzieje i komentował na swój sposób. Zostaje zawsze pytanie wśród nas, takich niedowiarków, czy akurat kandydat taki jak Grzegorz Braun, który, jak ja dałem tu przykład, czy wśród rodaków zamieszkałych w kraju uważasz, że znajdą się ludzie, którzy będą go popierali?
Uważam, że znajdą się ludzie, którzy go będą popierali, którzy go słuchali od lat, którzy obserwowali jego życie, bo zawsze musi iść. To, co mówię, musi być poświadczone tym, co robię, jaki jestem w życiu. Czy moje słowa, czy wartości, a zwłaszcza słowa, my możemy dużo mówić, ale czy te wartości, które głoszę, które wyznaję, czy one idą w parze z tym, jak żyję i jak to się odnosi do tego. Ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, zawsze mówię, faktycznie w tym momencie, jak dużo trzeba wiedzieć, Panie Boże, żeby kogoś wybrać i teraz zaufać, bo każdy się boi porażki. Nie chciałabym wybrać kogoś, kto mnie zawiedzie, czy chcielibyście Państwo, bo ja nie, boję się tego, ale muszę komuś zaufać. Dlaczego chcę zaufać Grzegorzowi Braunowi? Ja osobiście dlaczego? Ponieważ ja uważam, że Panem historii jest Bóg. Kiedy słyszałam od lat, to nie dlatego, że jest teraz kampania i słuchamy pana Brauna i co mówi teraz jako w kampanii. Ja go słuchałam od lat i zawsze stawiał Boga na pierwszym miejscu. On też wie, że jest opatrzność i wie, że do niej trzeba się odnosić. Pan Braun, ja może byłam w szczególnej sytuacji, kiedy był zaproszony do nas, do miasta Kitchener i do naszej parafii. Akurat byłam poproszona, żeby go przywieźć i miałam osobiste, akurat miałam te parę minut, może nawet nie minut, bo miałam ze dwie godziny rozmowy z panem Braunem, takiego spotkania człowiek z człowiekiem i to też na pewno dużo mi dało, ponieważ ja, proszę Państwa, ja widzę takie robię dekoracje. Ja chciałam gość w dom, Bóg w dom, więc trzeba gościa przyjąć. Zrobiłam taką małą dekorację pod kościołem. Może to jest mały epizod, ale dlaczego chcę o tym powiedzieć, bo się z tym tutaj nie spotkałam. I zrobiłam jedną z plansz, tam był Chrystus Król i ponieważ ustawiałam stoł, przy którym pan Braun miał zasiąść, on był troszeczkę przesunięty, ale ponieważ ktoś później te krzesła ustawiał, on był przesunięty tak, że krzesło pana Brauna, który miał być naszym gościem, wypadało akurat dokładnie tam, gdzie jest Pan Jezus Król, ale to była plansza z tyłu. I pierwszą rzeczą, którą Pan Braun przychodząc do sali, przyszedł delikatnie i powiedział, że mu się bardzo podoba ta dekoracja, ale on by chciałby coś jedno tylko zmienić. Ja mówię, ale co? To krzesło chciałby przemienić, przesunąć.
Byłem przy tym akurat.
Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ja jestem w moim domku i tam mam religię i tam jest piękny obraz Pana Jezusa, Najświętszego Serca Pana Jezusa i tam są różne grupy, które przychodzą. Ja tam ustawiam, ja tam lubię ten domek i zawsze wszyscy, ja widzę, siedzą krzesło przed Panem Jezusem i nikomu to nie przeszkadza. Jesteśmy wszyscy katolicy. Dlatego dla mnie Pan Grzegorz Braun jest autentyczny. On to zauważył. On nie usiadł przed Panem Jezusem. To jest tylko obraz. Czyli dla mnie jego wiara i wyznawana jest również w praktyce. To jest mały epizod, ja nie mam więcej. Dlaczego tak mówię? Ponieważ Polska jest naprawdę w złej sytuacji, każdy wie, mój brat mi zawsze od lat mówił, że Polska jest sprzedana i Polski już nie ma. Pan Braun to powtarzał również od lat, teraz już potwierdził pan Sienkiewicz, że Polski już nie ma. Sytuacja jest trudna, potrzebujemy naprawdę dobrego kandydata, który naprawdę liczymy na Pana Boga i na niebo polskie. Tak jak mówiłam w audycji, w której poprzednio byłam, że Matka Boża w Licheniu powiedziała, że w ostatecznej bitwie o Polskę będzie za nami wstawiać się niebo męczenników polskich. I potrzeba osoby, według mnie, która to niebo będzie wzywać, bo ono jest bezczynne. Bo nikt go nie wzywa, no bo każdy liczy tylko na własne siły. I dlatego potrzebny jest ten mały Dawid, który mówi, ja idę w imię Boże. Dlatego ja osobiście, ponieważ chciałabym, Panie Boże, chciałabym mieć kandydata tego, który wie, że Ty jesteś Panem i Ty jesteś potężnym Panem. Tak jak Mojżesz zaufał Tobie i szedł do Egiptu i powiedział Faraonowi, nie, wypuść mój lud. Mały Mojżesz, który nic nie znaczył. I tak samo tutaj. Uważam, że nasza Polska potrzebuje człowieka Bożego. I ja tu bym zaufała panu Braunowi, ponieważ on wierzy. Wierzy w tego Boga Wszechmogącego, a on odda swoje zdolności i w sumie dla mnie, jak patrząc, wyrzucony z pracy, nie ma pracy, służy innym, robi filmy i pokazuje, uczy. On jest nauczycielem, ale nauczyciel, który nawet jest wyrzucony z pracy, on dalej jest uczy, bo to jest powołanie. Uczy nas poprzez swoje filmy, odkrywa nam te zagadki historii, co to się stało i jaki ten system był komunistyczny i pokazuje nam to poprzez swoje filmy. To jest jego język i proszę zobaczyć jego filmy i proszę również posłuchać jego wypowiedzi. Bardzo piękna wypowiedź Grzegorza Brauna. Ja tutaj poprosiłam Irka. Na przykład spotyka się z ludźmi i pani pyta Grzegorza Brauna, czy nazwałby na przykład Lecha Kaczyńskiego, byłego prezydenta, zdrajcą. Jak on odpowiada? Jest autentyczny w tym, co opowiada, to, co myśli, to, co głosi, jest spójny, jest rzetelny intelektualnie. To, co kiedyś głosił, a później, kiedy pewne wypadki się stają. I ja na przykład tu bym się podpisała pod jego wypowiedzią, to, co każdy z nas czuł. Po tragedii smoleńskiej Jarosław Kaczyński miał niesamowity atut od społeczeństwa, żeby być prezydentem. Zmarnował go.
Musisz jeszcze przez chwilę mówić, porozmawiajcie, bo ja jednak znajdę, bo mi idzie dwa...
Może moje, jak to się mówi...
5 minut.
Może nie, jedną minutę. No ja nie będę niestety głosował, bo nie mam polskiego paszportu.
Ja też nie mam. Ale
tak możemy sobie tutaj dyskutować. Mieszkamy poza Polską. Ja byłem w Polsce ponad miesiąc i znając realia polityczne, znając historię Polski i od dziecka już się interesuję wydarzeniami politycznymi, bo chodzą do szkoły podstawowej. Nawet nauczycielka mi stawia piątkę tam z historii, będzie chciała ze mną dyskutować, nie wiem dlaczego. To muszę powiedzieć, że znając realia polityczne, pan Braun, ja go też osobiście znam, pan Braun, jeżeli znajdzie te 100 tysięcy, jeżeli znajdzie, to podczas wyborów nie jestem ani prorokiem, ani jasnowidzem, ale jeżeli zbierze 1% głosów w Polsce, to będzie jego sukces. Takie są realia, bo sztaby PiS-u i PO są ogromne, a dla mnie takim, bo państwo Polska jest państwem demokratycznym i te wybory, no tam mówią, że nie ważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy, ale to można zmienić. I ja myślę, że pan doktor Andrzej Duda jest także dobrym kandydatem i ja w nim widzę jakąś szansę na zmianę na pozycji prezydenta, bo pan Bronisław Komorowski, no niestety, to mówi już większość Polaków, że on jest zwykłym jakby rzecznikiem prasowym i urzędnikiem PO. Bo on wszystko podpisuje, co mu dadzą z rządu. Tak ja to widzę.
Posłuchajmy w takim razie. Czy prezydent Kaczyński był zdrajcą? Co na to Grzegorz Braun?
Powiedział pan przed chwileczką, że musimy mówić sobie prawdę. Czy w takim razie, mam takie pytanie, czy możemy uznać prezydenta Kaczyńskiego zdrajcą narodowym, kiedy podpisał traktat lizboński. Bo w końcu, powiedział pan najpierw jeszcze jedno, że na Białorusi mamy wspaniały rozwój, ludzie żyją skromnie, ale w Polsce mamy największy wskaźnik samobójstw, największe porzucone dzieci, największej biedy i właśnie to wszystko zaczęło się, gdy pan prezydent podpisał traktat lizboński. To wszystko.
Dziękuję za pytanie. Proszę pani, mój stosunek do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jako męża stanu, ten stosunek deklarowałem publicznie jeszcze za jego życia i dlatego mogę o tym mówić bez kompleksów specjalnych. A co powiem, proszę mnie nie oskarżać o szarganie pamięci zmarłych, bo ja to publicznie mówiłem jeszcze za życia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Mówiłem mianowicie na konferencji zorganizowanej przez świętej pamięci Annę Walentynowicz, również poległą w zamachu smoleńskim. Mówiłem na tej konferencji, której celem było, jak się okazało, w trakcie umacnianie się w duchu i budowanie wspólnego frontu kandydatury Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, w których on już nie wziął udziału, ponieważ źli ludzie odebrali mu życie. Otóż na tej konferencji powiedziałem, że z całym szacunkiem nigdy nie oddam mojego głosu na Lecha Kaczyńskiego z powodu dwóch podpisów o wadze dziejowej, dwóch podpisów, których złożenie zaciążyło tragicznie na historii Polski. Pierwszy podpis, no to jest wstrzymanie ekshumacji w Jedwabnem, które nie mogło nastąpić, to wstrzymanie, inaczej niż mocą decyzji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którym wówczas był świętej pamięci Kaczyński. I drugi podpis to jest podpis pod tak zwanym traktatem lizbońskim, czyli dokumentem, który sygnując głowa państwa polskiego zrzekła się de facto suwerenności na własnym terytorium. Akceptując utworzenie eurokołchozu, to jest ober państwa europejskiego, w ramach którego Polska zredukowała się do rangi landu. I tę myśl rozwinę, ponieważ na to niektórzy mówią, no tak, ale to wszyscy tak się wyrzekli, w związku z tym jesteśmy tutaj jeden, jeden, wszyscy z czegoś zrezygnowali, więc jesteśmy na tym samym poziomie. Nie, nie. Państwo niemieckie mocą decyzji swojego organu ustawodawczego, państwo niemieckie zastrzegło sobie prawo kontrasygnaty wszystkich aktów stanowionych w eurokołchozie, a zatem mamy teraz taki paradoks, że Niemcy, kształtując politykę eurokołchozu, mogą wpływać na kształt państwa polskiego i bieg spraw publicznych w Polsce, natomiast w drugą stronę to nie zachodzi. Ta możliwość nie zachodzi, ponieważ Polacy nie przegłosowali sobie takiej możliwości. Polacy, no czyli ta władza, która nam się jako Polska przedstawi. I teraz to mówiłem za życia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Po jego śmierci mówiłem również publicznie, że 10 kwietnia 2010 roku wszystko zmienia z dnia na dzień i w związku z tym deklarowałem, że oddam głos na Jarosława Kaczyńskiego, a gdybym miał dwa, trzy, to wszystkie bym oddał na Jarosława Kaczyńskiego w wyborach 2010 roku. Jarosław Kaczyński sam i ludzie, którzy dla niego pracują, wykonali bardzo ciężką pracę, żeby zmarnować tę mobilizację, która nastąpiła po 10 kwietnia 2010 roku. No i dziś po 5 latach widzimy tego rezultatu. Właśnie widzimy to wąskie zakreślenie horyzontów dla Polski, zakreślenie tych horyzontów na poziomie, no właśnie, post-PRL-u i wyrobu polskopodobnego, a nie wolnego państwa, które wrócić by mogło do swojej właściwej formy dziejowej. Tak ewoluował mój stosunek do tej formacji i jej liderów. Wracając do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo jesteśmy już wszakże po 10 kwietnia 2010 roku. Zacząłem o tym myśleć w ten sposób, że być może Lech Kaczyński odegrał w naszej historii najnowszej rolę Stanisława Mikołajczyka bis. Być może, jeśli przechodzi do historii, to właśnie jako człowiek, który pokazał nam, jak ślepe są te uliczki, w które zabrnęła polska polityka, także z jego udziałem. I nie oskarżam go, proszę pani, o złą wolę. Myślę, że jestem w stanie w jakiejś mierze zrekonstruować tok myślenia, który do tego prowadzi. Ten tok myślenia właśnie taki, że żeby robić niepodległą Polskę, mamy jeden punkt oparcia, ten punkt oparcia jest w Waszyngtonie. Żeby mieć dobrą prasę w Waszyngtonie, musimy mieć dobrą prasę w Tel Awiwie. Żeby zasłużyć na miano najlepszego sojusznika Imperium Amerykańskiego, musimy być bezkrytycznym sojusznikiem Izraela. I tego typu rzeczy to jest ślepa uliczka, to jest szkoła jazdy, która właśnie wykazała swą jałowość. Depesze gratulacyjne dla antypolskiej organizacji, którą jest Loża Masonerii o cenzusie narodowościowym Binaj Berit w Warszawie, no to jest antypolska organizacja, prawda? I ona się z jej reaktywacja w Warszawie spotkała się z, powiedzmy, wyrazami sympatii, życzeniami wszystkiego najlepszego ze strony państwa, głowy państwa polskiego. No, ślepa uliczka. Nie oskarżam o nic, tylko mówię, ta polityka wyczerpała się 10 kwietnia 2010 roku. Okazało się, że wszystkie kompromisy, że wszystkie zgody, wszystkie przyzwolenia, cały konformizm wobec tego ducha czasu, prawda, naciski. Nic nie wiem o tych naciskach, bo my nic nie powiedzieli, ale robią tajemniczą minę, że były naciski, więc trzeba było podpisać ten traktat lizboński, prawda? Czyż nie byłoby stokroć lepiej, żeby Lech Kaczyński schodził ze sceny dziejowej jako głowa państwa, która, no właśnie, wykonała swoją robotę. Głowa państwa jest od tego, żeby suwerenności nie uszczuplać, wzmacniać ją, prawda? I tyle. Za to pensja ma być płacona głowie państwa, żeby było zupełnie jasne, że ze strony tego człowieka nic nam nie grozi. Nic nie grozi suwerenności państwowej, nic nie zagraża wierze, rodzinie, własności w Polsce. No i cóż, do tego zestawu, wie pani, jeszcze ekshumacja w Jedwabnem, notabene to śledztwo trzeba wznowić. To jest jasne, że to śledztwo trzeba wznowić. Był czyn kryminalny, była zbrodnia straszna popełniona, wołająca o pomstę do nieba. Teraz, o zgrozo, ta zbrodnia jest używana jako narzędzie propagandy antypolskiej. Trzeba tę przerwaną ekshumację wznowić. I krótka sprawa. Jeśli będzie w Warszawie państwo polskie, no to przepraszam, ale na żadne tutaj względy nie można się powoływać. Wzgląd podstawowy jest taki, że jak jest zbrodnia, to policja, naukowcy, badacze muszą tę zbrodnię wyjaśniać i muszą ją do spodu wyjaśnić. Więc do Jedwabnego, do traktatu lizbońskiego dołączyłbym jeszcze trzeci po namyśle mój taki punkt, proszę pani, który właśnie jest istotny dla recenzji dorobku tego męża stanu, tragicznie zmarłego, oraz całej formacji politycznej, którą on reprezentuje. Ten trzeci punkt to jest punkt, który bym streścił jako rozmontowanie większości parlamentarnej, która groziła przyjęciem prawa gwarantującego życie ludzkie w jego naturalnych ramach, prawda? Była taka większość parlamentarna i otóż politycy, którzy przyzwyczaili się robić politykę po świecku. Przyzwyczaili się robić po świecku, to znaczy przyzwyczaili się, że to są dwie sfery rozłączne. Że tutaj my właśnie ten Kościół różnie tam, jedni tolerujemy, drudzy nawet wyznajemy wiarę w tym Kościele, ale to jest sfera rozłączna, to bardzo proszę w niedzielę i święta, a tu my raźnym krokiem idziemy do Polski i ją robimy po świecku. To jest nieporozumienie.
I tak dalej, i tak dalej. Dorota, masz jeszcze swoje...
Państwo słyszeli wypowiedź samego Grzegorza Brauna. Ja uważam, że on w tej wypowiedzi, to była wypowiedź jeszcze z 2014 roku, więc to jest wypowiedź, jeszcze nie było żadnych kampanii wyborczych, więc ja myślę, że jeżeli chcemy poznać kogoś, musimy go posłuchać. Musimy go posłuchać i proszę Państwa, jak dużo ma wspólnego z moimi wartościami, z moim tym, co chciałam, czyli poszanowanie życia, rodziny, no i właśnie suwerenność państwa. Jeżeli będzie walczył i to dalej, czy jest kompetentny, ktoś powie, jest, jeżeli widzi te zakamarki, jeżeli uczy się z historii, oddaje, jak pięknie, uważam, że na to pytanie pięknie odpowiedział. Sprawiedliwość polega na tym, oddaj to, co mu się należy. Jeżeli dobrze zrobił, to powiedz, że dobrze to zrobi, ale jeżeli źle, to jest źle i nie bójmy się, bo my czasami robimy gloryfikację, albo dobry, albo zły. Nie, ale Kaczyński nie był święty. Zrobił dużo dobra, ale też popełniał błędy. Ale dlaczego mamy powielać te błędy? Mamy się z nich uczyć. To właśnie, co on powiedział. Te błędy zrobił i tych nie powinien następny po nim tego zrobić. Więc ja uważam, że dla mnie Grzegorz Braun, jeżeli on to już wie i będzie chciał wprowadzić życie, a jeżeli Bóg jeszcze mu pomoże i będzie z nim, to nieważna matematyka. Proszę Państwa, ja bardzo lubię matematykę. Ja lubiłam redukować w matematyce, ale Pan Bóg wspaniale mnoży, naprawdę mnoży. Więc jeżeli tu będziemy z Panem Bogiem, to nieważne. Ja uważam, że walka jest na pewno na dłuższą metę. To nie dzisiejsza tylko kampania i tego czasu. Może to będą kampanie następne. Ale mamy kandydata. Mam człowieka, który jest z moimi wartościami, jest człowiekiem, który skupi na pewno tych, którzy są tacy jak on. Ja nie mówię, że lewacy na pewno nie będą za nim głosować. Nie będą ci, którzy nie jest wartość życia. To nie po drodze im. Ale dlaczego ja, kiedy wyznaję takie wartości, nie mam dla niego zagłosować? Ja myślę, że jeżeli ktoś jest katolikiem i chce odpowiadać później przed Bogiem, tak jak nasi księża mówią, będziemy odpowiadać przed Bogiem za to, za kim głosowaliśmy. Musimy wybrać. To jest trudna decyzja. Dlatego mówię, demokracja jest trudna, ponieważ muszę zaufać. Muszę zaufać, ale muszę słyszeć. Jeżeli ten człowiek ma takie wartości, to ja za nim głosuję. Dziękuję Państwu.
Pięknie. Drodzy Państwo, cieszymy się, że jeszcze jeden głos mamy, mimo że, jak Państwo słyszeli, w końcu mamy żeński głos, a tak na dzień marca już potwierdzamy. Tutaj z tego miejsca chciałem podziękować bardzo pani Krystynie i Arturowi Pająk za pieniążki, które przeznaczyliśmy na membership akurat dla Doroty. Także już będzie wkrótce prawnym członkiem Radia 98,5 FM. A teraz szybciutko, drodzy Państwo, na zakończenie Jacek Kotula. Kto to jest? A no Państwo zobaczą. Przeprowadziłem rozmowę z nim dzisiaj wieczorem.
Drodzy Państwo, na antenie radio o późnej porze pan Jacek Kotula, no kolega Mary Wagner, mogę tak nazwać. Chyba mam dużo racji w tym, bo czeka pana kolejna sprawa. W Polsce też prześladuje się tego typu ludzi, którzy działają za życiem.
Tak, dobry wieczór Państwu, czy dzień dobry, nie wiem jak to, ale chyba dobry wieczór bardziej. Kolega, no można powiedzieć, że kolega Mary Wagner... Chociaż ja jej w ogóle nie znałem wcześniej. Wysłałem list z zaproszeniem, no akurat pozytywnie odpowiedziała, przyjechała do nieznajomego mężczyzny, ojca czwórki dzieci, szczęśliwego męża do Rzeszowa i akurat dwa tygodnie była w Polsce. No a jeżeli chodzi o te prześladowania, to tak jak pan mówił, od roku czasu mamy w Rzeszowie proces. Jest to taki proces, no... nietypowy, ponieważ do tej pory żaden szpital nie odważył się podnieść ręki na obrońców życia, którzy tutaj aktywnie w Polsce manifestują, pikietują, mówią wprost, pokazują zdjęcia lekarzy, którzy dokonują aborcji, a ten szpital prywatny, Pro Familia, rok temu wytoczył nam proces o to, że organizujemy pikiety pod tym szpitalem, gdzie na banerach mamy napisane, że w szpitalu Pro Familia zabija się chore dzieci. Oczywiście chodzi o aborcję, ponieważ rok temu jedna z położnych, pani Agata Rejman z tego szpitala, powiedziała, że brała udział w trzech aborcjach i ona i inne koleżanki położne nie chcą mieć do czynienia z tym procederem, podpisały taką klauzulę sumienia, a pomimo tego szpital kazał przeprosić za ujawnienie tej informacji w lokalnych mediach. Jeśli tego nie zrobi, kazał jej zapłacić 50 tysięcy złotych i straszył sądem. Dlatego my tutaj działamy lokalnie w takiej organizacji jak Fundacja Pro Prawo do Życia, Kontra In Vitro i po prostu byliśmy oburzeni na postępowanie tego szpitala i zaczęliśmy robić pikiety. Mniej więcej w tamtym roku było 21 pikiet pod Pro Familią i to trochę zdenerwowało właścicieli tego szpitala. No i wytoczyli nam proces, było już kilka rozpraw, kilka osób było przesłuchiwanych z naszej strony, z tamtej strony i ostatnia rozprawa była w ten wtorek. Sąd już zakończył nasze przesłuchania i wyrok będzie w najbliższy wtorek, 10 marca o 8:30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.
Jak podchodzą do tego sędziowie? Czy jest przychylność w kierunku waszej strony, czy raczej po stronie szpitala?
No sędzia tak raczej jest taki miły dla wszystkich. Wysłuchuje, zapisuje. No raczej, no i jeszcze mam tak szczerze powiedzieć, to widzę, że bardziej zawsze dla nas jest. Ale z drugiej strony to jest proces w sądzie karnym. Miałem w październiku w sądzie cywilnym, ponieważ ten szpital nam wytoczył 3 procesy. 2 w sądzie karnym i 1 w sądzie cywilnym. I ten w sądzie cywilnym akurat był wtedy, gdy była Mary Wagner, 16 października akurat była w Rzeszowie. Tak się złożyło, że w tym czasie, jak oni zaplanowali tą rozprawę, sąd, myśmy nie wiedzieli wcześniej o tym i mieliśmy akurat w planach, że będzie tutaj w Rzeszowie, w Łańcucie i tak dalej. I tak się złożyło, że w tym samym dniu była, więc Mary skorzystała z tej okazji i była na sali rozpraw. Sąd utajnił tamtą rozprawę w sądzie cywilnym. Zarzuty były takie same, że ich nie sławiamy, mówiąc, że w szpitalu zabija się chore dzieci w wyniku aborcji. Gdy zapytaliśmy się, no przecież dokonuje się aborcja, aborcja to jest zabójstwo. Oni mówią, że nie, aborcja to jest terminacja. Więc woleliby, żebyśmy nazywali to wszystko słowem terminacja, a nie zabójstwa. I nie dzieci, ale płody, bo według nich dziecko dopiero jak się urodzi z organizmu matki wyjdzie, to wtedy jest dzieckiem, a tak to jest płodem. Więc my mówiliśmy według nich nieprawdę i zniesławiliśmy tym i dlatego prosili o przeproszenie. A teraz już w tym sądzie, gdzie będzie wyrok zapadał we wtorek, oni podnieśli ten zarzut, że nie tylko musimy przeprosić, ale oni żądali, żeby, bo widzą, że my się nie cofniemy, że będziemy dalej to robić, zawnioskowali, żeby kara była więzienia w zawieszeniu dla nas. Także w tym sądzie w październiku, jak była Mary Wagner, to o dziwo nie przesłuchiwali nikogo, nas nie przesłuchiwali świadków z tamtej strony, z naszej strony. Sędzina bardzo przyjemna, grzeczna, uśmiechnięta, kiwała głową wszystkim, powiedziała, że ona odrzuca wszystkie wnioski i prosi, żeby wyjść na korytarz, ona się zastanowi, co zrobić i za 10 minut ogłosiła już wyrok. I gdzie kazała nam przeprosić ten szpital w tam lokalnych mediach i także myśmy się odwołali, to jest taka apelacja, ale czekamy cały czas na ten termin tej apelacji. Także jak pan mówił odnośnie tego, czy sędzia jest po naszej stronie, czy po tamtej, to trudno tutaj w Polsce jakoś to zawyrokować, no, chociaż się uśmiechają, to i tak wskazują na więzienia, także to nie jest jakimś wyznacznikiem.
No bo na jednej ze spraw Mary Wagner hier sędzia ostro postawił takie stwierdzenie, że Mary, twój Bóg się myli, dlatego to moje pytanie.
Tak, no tutaj to jest, to dla nas to jest to niesamowite, że taki był no, tępy ten sędzia, bo widocznie po prostu już no, nieopanowany, bo całkowicie u nas by go zniszczyli, jakby takie coś powiedział. No u nas jest 95% społeczeństwa to katolicy, wierzący, wszyscy sędziowie i tak dalej, nawet ci aborterzy, co robią te aborcje, oni wszyscy w sądzie mówią, że oni są wierzącymi katolikami, oni do kościoła chodzą, do komunii. Oni pomagają kobietom, także po prostu no tutaj to nie zachowałby się tak ten sędzia. Tam, że po prostu no, u nas jest inny świat, ale jeszcze w Polsce, oprócz Polski jest taka prawdziwa Polska, właśnie to jest tutaj Podkarpackie, Rzeszowszczyzna, gdzie na przykład naprawdę jest jeden region w Polsce, gdzie jest dodatni przyrost naturalny, gdzie po prostu się szanuje ojca, matkę, dzieci, że każde dziecko to jest skarb, gdzie na przykład na Podkarpaciu jest no, mnóstwo kościołów, największa ilość na świecie powołań to jest na Podkarpaciu, od Tarnowa po Przemyśl. Także tutaj jeszcze jest taka normalność, także tu moje przyjeżdżające Paul Cameron z USA, gdzie ma prelekcję na temat homoseksualizmu, jak leczyć homoseksualistów. to gdzie indziej nie wpuszczają go do szkół, a tutaj nie ma problemu. Tutaj nie ma problemu z prelekcjami na temat aborcji, pokazywaniem drastycznych filmów, wystaw. Także tutaj jest już taka Polska prawdziwa. Dlatego no, mamy nadzieję, że ten sędzia jakoś zda po prostu egzamin, nie będzie nas dyskryminował, jest wolność słowa, konstytucja nam to zapewnia, aborcja to jest zabijanie. Myślę, że po prostu to się to zakończy normalnie, że tak powiem, czyli w prawdzie, że prawo, aborcja to jest zabijanie, my mamy prawo tak mówić, a że szpitalowi to się nie podoba, więc niech zakończy te haniebne procedery, ponieważ ten szpital nie będzie prywatny, ale tak naprawdę 98% wszystkich zarobków tego szpitala to jest kontrakty z publiczną funduszem zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, a za każdą aborcję dostają 1350 zł.
O, to niewiele. Panie Jacku, to dlatego chyba tak pokochała Polskę Mary Wagner i wasze środowisko, bo wyście jej wcześniej nie znali, a tak pozytywnie, włącznie z jej rodzicami, wypowiada się Mary na temat Polaków.
Tak, znaczy wie pan, no myśmy na początku to byli jakiś w szoku, czytając o tym wszystkim, że za takie coś można skazać w Kanadzie. No, dla nas Kanada, USA to tak jest inny świat, prawda? Tutaj bardziej się mówi w mediach naszych gdzieś tam o Niemczech, o Europie, o Anglii, teraz dużo Polaków jeżdża. Mało się mówi o Stanach i o Kanadzie, to już w ogóle. Także tutaj wszyscy normalni ludzie myśleli, że to jak za czasów Solidarności, Kanada to jest jakaś ostoja cywilizacji, demokracji. Każdy marzył, żeby wyjechać tam na zachód do Kanady, prawda, żeby zarabiać, bo tam jest normalność. No, a jak przeczytaliśmy, bo ja akurat od Mary Wagner przeczytałem w Kościół Niedzielnym, gdzie pisało o tym, że właśnie, że jest od 2 lat prawie w więzieniu z tamtego roku, za to, że modli się, że wchodzi do tych klinika, bo tych, że wręcza róże i za to, żeby na 2 lata dziewczynę po prostu w więzieniu trzymać, to jest niesamowite. Po prostu dlatego ja się wtedy z nią zainteresowałem, było wezwanie do pisania listów, napisałem list, o dziwo odpisała mi dla niego nieznajomego człowieka. Potem drugi raz napisałem, opisała mi, a później na Facebooku znalazłem adres do jej siostry, później do rodziców i ona już wyszła z więzienia, także w ten sposób się jakoś poznaliśmy przez maila. No ja tak od niechcenia, szczerze mówiąc, napisałem, że Mary, bo dużo mówi na Facebooku i tak dalej, mówi o Polacy ją lubią, cenią i tak dalej, ale wie pan, to jest każdy tylko potrafi gadać, a my tutaj na Podkarpaciu to po prostu gadanie przechodzi w czyn, także ja od razu myślałem, że warto by ją tutaj zaprosić, żeby po prostu powiedziała, co robić, jak, żeby przestrzegła Polaków, co mamy robić, aby to się nie stało, co się w Kanadzie dzieje, jak postępować, aby nas za parę lat nie wrzucali do więzienia za to, co ją wrzucają, nie, bo to widzimy, że to złoto przychodzi tak takim kilkuletnim opóźnieniem do Polski. No i wysłałem jej zaproszenie i później napisała mi, że jedzie na rekolekcję, że będzie rozważała wolę Bożą, czy ma tutaj pojechać. I po prostu później napisała, że przyjedzie, jak będziemy codziennie na mszy świętej z nią i będzie godzina adoracja dla niej. Także się cieszyłem, że są takie jeszcze osoby, które chcą jakoś godzinę adorować Pana Jezusa, bo w Polsce nawet ciężko spotkać, żeby codziennie na adorację przed godzinę czasu ktoś chodził. Także no, w ten sposób poznaliśmy się, przyjechała. Ja też tak za bardzo nie znam angielskiego, wie pan, ja to wszystko na głęboką wodę wypłynąłem. Ja się uczyłem w szkole bardziej rosyjskiego, bo to były tamte czasy, niemieckiego, angielski jestem samoukiem jestem. No ale dzięki Bogu jakoś tam się dogadujemy i po prostu objechaliśmy tą Polskę. Pełno ludzi było. No naprawdę ja się bałem tak, że no wie pan, jacy są Polacy, nieraz tak klaszczą, ale jak przyjdzie do czego, to przychodzi 20-30 osób na spotkanie, a tutaj naprawdę były pełne sale. No ja się nie bałem za żadnym razem w każdym mieście, że będzie mało ludzi, było pełno. Nieraz nie mieścili się na korytarzach, stali, słuchali ją, bili brawo, każdy chciał dotknąć ją, wręczyć kwiatek, jakąś pamiątkę, album, różaniec na pamiątkę, także nieraz te kolejki po tych jej projektach to były 1,5 godziny. Także później żeśmy stwierdzili, że no, musimy trochę to ograniczać, bo to godzina adoracja, godzina msza, i 1,5 godziny jej przemowa i jeszcze 1,5 godziny kolejka ludzi, z każdym chciała porozmawiać, każdego wycisnąć, ucałować, także po prostu ona już potem była wykończona. Dlatego później, że te pożegnania i te gratulacje już tak skracali.
A przy okazji chyba duża rola mediów ojca Rydzyka, bo wystąpienie jej w telewizji Trwam miało też dużą reklamę, bo ja oglądałem tutaj. I...
Ma pan rację, tak. Ale znaczy do ojca dopiero przyjechaliśmy Rydzyka tak chyba na 5. dzień. Wcześniej byliśmy tu w Warszawie Białystok, Gdańsk, a potem dopiero Toruń, ale nasz dziennik bardzo dużo. No codziennie praktycznie na pierwszej stronach były Omery i wszystkie pisma, zdjęcia, wszędzie dziennikarze chodzili. Później Gość Niedzielny tak samo też tam na pierwszych stronach ją dawał, Niedziela. Także te katolickie media bardzo ją spróbowały. Później jak była w Radiu Mreju Zamówień Niedokończonych, to jeszcze bardziej poszło świat. I no także no, przyjmowali ją i biskupi, prawda, jak było arcybiskupa Depo w Częstochowie i u kardynała Dziwisza i tu w Rzeszowie u biskupa Wątroby. I jeszcze po drodze jeszcze inni tam biskupi ją spotykali, czy w Łagiewnikach, czy też arcybiskup Kochozer w Warszawie. Także naprawdę każdy był pewien podziwu wobec niej i ona była zaszokowana tym, co tutaj się dzieje, bo tam no, ona nam mówiła, że no, ona pierwszy raz w radiu występowała, pierwszy raz w telewizji. Nikt przez te wszystkie lata w Kanadzie nawet nie pofatygował się nawet do takiego radia jak u was, prawda, żeby ją zaprosić. A tutaj ją po prostu każdy brał, każdy ją traktował jak honorowego gościa. Także cieszyliśmy się, że, no, że Polacy ją docenili, że naładowała akumulatory. Ona nam mówiła, że ona jak wróci tam, to ona będzie dalej to samo robić. Dopóki się to prawo kanadyjskie nie zmieni, nie? Po prostu, bo to jest krzyk rozpaczy. To tutaj gadulimy nad jakąś prawda, holokaustem, nad tym wszystkim, ile tu ludzi tam ginie i tak dalej, na wojnach i zamachach. A tam jest setki tysięcy dzieci zaabortowanych w Kanadzie i po prostu każdy to przechodzi, macha ręką, że to jest normalność, że tak ma być. A ona tylko wie o tym, że to nie, tak nie ma być i nie może być i ona po prostu tym swoim cierpieniem, więzieniem no, próbuje to zmienić. Nie? Dlatego my jej teraz pomagamy tutaj, bo ona pojechała, my jesteśmy wdzięczni za to, że ona tutaj była i wysyłamy te listy, no tam setki listów przechodzi, bo ona mówiła, że ona nawet jak codziennie od rana do wieczora pisała te listy, więzienia odpisywała do Polaków, to nie starczyłoby jej czasu. Zrobiliśmy dwie pikiety pod ambasadą w Warszawie, bardzo dużo ludzi było. Od nas się dowiedzieli jeszcze, Polonia w Berlinie też zrobiła pikietę, w Moskwie, w Kijowie. No i teraz tam słyszeliśmy, że w Nowym Jorku i tak dalej, także no trochę to się to rozszerza. Pisaliśmy listy, znaczki wydaliśmy z jej wizerunkiem, porozsyłaliśmy no, do ambasadorów, do różnych głów państw. Także ile możemy, to robimy. No wie pan, ja też pracuję, mam czworo dzieci, także my to tak sobotami, prawda, wieczorami zbieramy. No, czujemy się zobowiązani wobec niej, bo ona jest tam sama i oni tam są jakieś bezradni, ci Kanadyjczycy. Po prostu to jest tak, jakiś widzę uśpiony naród, którym już dobrobyt już do głowy uderzył, że im się nie chce wyjść na ulicę, nie chce im się napisać. Oni nie wierzą, że coś się może zmienić, nie? A u nas tutaj jest inna jednak mentalność i po prostu widzimy, że no wszystko się da zmienić. Tylko po prostu paru ludzi i można to wszystko wysadzić w powietrze. Te wszystkie prawa chore, te wszystkie jakieś tam no, te edukacje, te inne zboczenia. Także no, my się tutaj bronimy przed tym wszystkim, bo u nas to pchają nam na siłę te homoseksualizmy, te jakieś prawda, pigułki, no po prostu odgórnie, nikt tego nie chce, nie, po prostu nie pytają się, odgórnie to idzie, także teraz przygotowujemy się też do wyboru, żeby wywalić tych rządzących liberałów, tych ateuszy, którzy się podają za katolików w stylu Komorowskiego, w stylu Tuska i tych innych tuskomatołów. Także no jakoś tam z Bożą pomocą mamy nadzieję, że się obronimy przed tą inwazją tego pogaństwa.
Uda się naprawić Polskę. A byliście na premierze filmu z Grzegorzem Braunem, Mary Wagner?
Tak, tak, byliśmy z Mary, tak. Ona pierwszy raz to widziała. Ona w ogóle była zaskoczona, że w ogóle film o niej jest. Ona słyszała od mamy, jak tam była w więzieniu, że był reżyser, ktoś tam się popytał, parę zdjęć porobił, ale ona nie, tak nam mówiła, że ona nie przypuszczała, że to będzie taki prawie godzinny film i w ogóle taki no, fantastyczny. No, była tak zaskoczona, bo to cała sala ludzi w Warszawie była. Nawet się nie wszyscy nie zmieścili. Na korytarzach stali i jeszcze przed kinem w Warszawie. No i to, później było na drugi dzień w sali w katedrze warszawsko-praskiej. Na trzeci dzień było w kinie Ton w Białymstoku. Też pełno ludzi, dziennikarzy, reżyser za każdym razem też był pan Grzegorz Braun. Także no ona tłumaczył, bo to po polski film z polskimi prawda, słowami, a tłumacz stał z boku. Ten tłumacz był genialny, naprawdę. Ten chłopak kilkanaście lat mieszkał w Mississauga tam u was, także on tam do szkoły chodził i tak dalej, także wielokrotnie nawet wie pan, on więcej wiedział rzeczy od niej, bo ona o tych sprawach politycznych, o jakichś tam prawnych i tak dalej, to ona no, nie orientowała się, no bo nie interesuje się tym, prawda, kiedy tam aborcja powstała w Kanadzie, jakie tam były różne, prawda, tam wyjątki, a ten Michał tak dopowiadał w mądrze to, także nieraz na początku ona pyta się mi, Jacek, bo ja mówię pół minuty, a Michał mówi 5 minut. Czy on coś mówi coś takiego, co nie słów, nie? Ja mówię, Mary, nie martw się, on to wyjaśnia tak szczegółowo, tak prosto dla Polaków, naszy tato Kanada i ich prawo polega, nie? Także to, tak to wyglądało. Także, no, bardzo fajnie naprawdę było, była trochę zmęczona, już jak do Krakowa przyjechała, po to jechaliśmy, prawda, potem Toruń, Szczecin, Wrocław, Jasna Góra, też na Jasnej Górze bardzo ładnie oprowadzali ją wiceprzeor, rzecznik prasowy Jasnej Góry, była specjalnie msza po angielsku dla niej. No i po prostu w Krakowie już też cały dzień, bo o 7 rano u kardynała Dziwisza byliśmy, potem na adoracji, potem na rynku w Krakowie była taka stacja prolife. Naprawdę w Krakowie jak byliśmy, to mieliśmy taki przypadek, przyszliśmy o 7 rano do plantami tam w Krakowie i przechodził jakiś tam przechodzień i odwrócił się i podbiegł do nas. A czy to pani, to jest ta pani z Kanady, Mary Wagner? Ja mówię, tak, a skąd pan wie? A dzisiaj w gazecie czytałem o niej. I później podchodzimy tam na rynku, czy wychodzi jakieś małżeństwo. O, Mary, Mary, my jesteśmy też z Kanady. Także naprawdę parę razy mieliśmy taki przypadek, że no, na ulicy zaznajamiali się, poznawali ludzie, także to była zaskoczona rzecz, że dopiero tutaj od paru dni, a już Polacy, już tam, no Polacy czy tam ludzie poznają ją na chodniku, że tak powiem. Także to no było bardzo miłe. Ona była zmęczona, ale potem pojechała do Francji na 3 tygodnie, żeby tam jakoś tak odpocząć do tych wspólnot świętego Jana, bo ona była wcześniej w tym zakonie i później jak to przetrawiła wszystko, to naprawdę jest nam wdzięczna za to wszystko, co zrobiliśmy dla niej, robimy. Myślę, że to jest jakiś palec Boży, że ona tutaj przyszła, że tyle jest narodów na świecie, prawda, i bogatszych, i mądrzejszych. Mądrzejszych może nie ma Polaków, nie? Ale nie, po prostu są też fajni ludzie, ale jednak tutaj się udało nam ją zaprosić, ona to przyjechała, zaufała nam, no i po prostu no razem próbujemy tą Kanadę zmieniać.
Panie Jasku, słyszałem o dziecięcych organizacjach.
Drodzy Państwo, jeszcze parę minut, ale chciałem jeszcze Państwu przekazać informację. Prośba do Polonii. Dzisiaj kieruję prośbę do Błękitnej Armii. Tak znacząco o Polonii mówi Grzegorz Braun, o poparcie jego kandydatury na prezydenta Polski i oddanie swojego głosu poparcia. Polska Ochotnicza Armia Józefa Hallera, formowana w Kanadzie, aby walczyć o wolną, niepodległą Polskę od 1917 do 1918 roku. Głosem dla Grzegorza Brauna popieramy moralne wartości, którymi żyjemy, aby mogły się umacniać, rozpowszechniać i przynosić nadzieję w tych ciemnych tunelach zawikłanej polityki. Aby nasza ojczyzna mogła się zjednoczyć i mogła odbudować swoje tysiącletnie tradycje chrześcijańską i aby Polska zawierzona Bogu mogła istnieć i być bezpiecznym miejscem dla przyszłego pokolenia. Grzegorz Braun objawia swoje postawy i patrioty w swoich filmach dokumentalnych, o tematyce historyczno-politycznej w swoich spotkaniach autorskich, w rozprawach sądowych i w politycznej działalności na rzecz Polski. Drodzy Państwo, podpisy można zbierać codziennie od 20 do 22 w domu Janusza Szepitowskiego przy 26 Gibson Crescent, telefon 519-893-3653. I w poniedziałek, od poniedziałku do piątku w oficie doktora Andrzeja Ceruka od 12 do 16 przy 376 Victoria Street North, telefon 519-579-0020. Przypominamy, że musimy mieć PESEL, numer PESEL lub paszport, inaczej nie możemy składać tych podpisów. Jeszcze raz przypominamy, drodzy Państwo, ogłoszenie o pracę. Zatrudnię osobę do wytwórni makaronów. Zainteresowani proszę o telefon. Biznes 519-743-6970 i komórkowy 519-568-9400. Przypominam, praca wytwórni makaronów. Zainteresowani mogą telefonować pod 519-743-6970 i na komórkę 519-568-9400. Spotkanie autorskie z doktor historii Ewą Kurek, specjalistą współczesnej historii Polski na tematy żołnierzy wyklęci 1944-1963, stosunki polsko-żydowskie 39-45, Rosji rozumem nie pojmiesz. Doktor Ewa historii, doktor Ewa Kurek, 19 marca w naszym kościele po mszy świętej o godzinie 20 w Dzień Świętego Józefa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Spotkanie będzie bardzo ciekawe. Tematyka jest do wyboru. Zobaczymy, którą będziemy chcieli oglądać. Drodzy Państwo, a teraz już na zakończenie fragment tylko pięknego utworu dla pięknych pań, które tu rozpoczął nam ksiądz Jacek, a my się już żegnamy z Państwem. Wszystkiego dobrego, dobranoc jak zwykle, do usłyszenia za tydzień, a żegnają Państwa.